Zanim zacznę, modliliśmy się tutaj o to, ale chcę zwrócić, kochani, na coś uwagę. I podzielę się tutaj swoim jakby osobistym też świadectwem. Kiedy był taki okres czasu, kiedy ja czerpałem od Boga bardzo wiele rzeczy i kiedy gdzieś jeździłem, żeby czerpać od posługujących, których Bóg namaścił do tego, zawsze starałem się mieć ze sobą Biblię, notatnik i dobry pisak. Dlatego, że są pewne, ja to nazywam duchowe perły, które my słyszymy i mówimy, to było fajne. Potem wracamy do domu, do rzeczywistości i za miesiąc czasu nie bardzo pamiętamy w ogóle coś, co było. Dlatego ja starałem się to zapisywać. To wszystko będzie nagrane. Będzie też nagrane na wideo, więc będzie to dla was dostępne. Więc jakby tutaj się tym nie przejmujcie. Następna rzecz. Jeśli chcesz słyszeć Boga, potrzebujesz otworzyć swoje serce. Bóg jest osobą duchową, więc jest duchem, więc przemawia oczywiście przez Ducha Świętego do naszego wewnętrznego człowieka, do ducha. Bóg się nie komunikuje z nami poprzez ciało ani poprzez duszę. Bóg się komunikuje poprzez ducha. Natomiast sfera umysłu może to ubrać w słowa, to co odbiera w sferze duchowej. To jest bardzo ważna zasada. Nauczyłem się też czegoś, że i powiem takie świadectwo na początek. Kiedyś przyjechała do mnie osoba na posługę. Ona miała taką służbę w Polsce, bardziej znanej służby, była przedstawicielką znanej służby, która jest też światową służbą. Przyjechała po prostu na posługę. Potrzebowała rozmowy i też posługi z pewnej rzeczy. I tak zaczęliśmy rozmawiać. I ja jej powiedziałam o pewnych rzeczach z Księgi Syracha i z Księgi Mądrości. I ona mi się zapytała, czy Bóg może przez te księgi mówić, skoro to nie są księgi kanoniczne. A ja się uśmiechnęłem i powiedziałem jej tak, skoro Bóg użył osła, żeby przemówić do człowieka, to może użyć wszystkiego. Widzicie, sfera naszego umysłu może być blokadą i ograniczyć wszechmogącego Boga. Amen? To tak na początek. Na początek podzielę się z wami czymś, myślę, że bardzo ważnym. Myślę, że macie świadomość tego, w jakich czasach my żyjemy. I to nie są zbyt ciekawe czasy. Wiecie, ja posługuję wierząc, przede wszystkim wierzącym, to jest bardziej moje powołanie, już 40 lat. I przez te 40 lat czegoś się nauczyłem, coś zobaczyłem, coś zrozumiałem, czegoś Bóg mnie nauczył. I w ostatnich czasach widzę nasilenie pewnych rzeczy. Czego? Widziałem, kochani, wiele chrześcijańskich małżeństw się rozbiło, rozleciało. Wiecie, dla mnie zawsze jest pytanie, skoro takie rzeczy się dzieją, to musi być przyczyna. Słyszałem o rozbitych małżeństwach, gdzie nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. Niektóre z nich znałem osobiście i oni byli przekonani, że to nigdy ich nie dotknie. Dzisiaj już małżeństwa nie ma. Widziałem też i słyszałem o rozbitych małżeństwach osób w posłudze, wieloletniej posłudze, a nawet pastorów, którzy prowadzili kościoły. To jest smutne zawsze dla mnie, ale ja ciągle sobie zadawałam pytanie, musiało coś się zdarzyć, że to się stało. I co się stało, że się stało? Znam takie przypadki, kiedy, kochani, dzieci chrześcijańskich rodziców, nawet liderów, stają się gejami, lesbijkami. I dla rodziców to jest szok po prostu. I oni nieraz nie potrafili się w tym znaleźć. To jest tragedia dla takich rodziców. Widzę taki szczególny atak Królestwa Ciemności na dzieci i na młodzież w dzisiejszych czasach. I myślę, że ci z was, którzy się troszeczkę tym interesują, po prostu to widzimy. Wielu, kochani, wierzących zmaga się w sferze swojej seksualności i często to jest temat tabu w Kościele. Dlaczego? Bo to jest wstydliwy temat i niewygodny. To nie jest seminarium po to, żebym ja się dzielił świadectwami z posług, bo ja się nasłuchałem już różnych rzeczy i myślę, że już mnie chyba nic nie zaskoczy, nawet w tej sferze. Kochani, życie w ciemności, posłuchajcie mnie uważnie, życie w ciemności powoduje, że duchowe drzwi do życia takiej osoby są cały czas otwarte i diabeł ma nieustanny dostęp, nieustanny, mimo że ta osoba tego nie chce. To jest życie w ciemności powoduje to. Wiecie, diabeł zawsze żeruje na ciemności. Amen? Coś wam powiem. Szarość, mówię o duchowej rzeczywistości, szarość nigdy nie pokona ciemności. Szarość zostanie wchłonięta przez ciemność. To jest tylko kwestia czasu. Tylko światło może pokonać ciemność. Tylko i wyłącznie światło Chrystusa, czyli prawdy, może pokonać ciemność. Szarość nie pokona ciemności. Jaka jest z tego lekcja? Potrzebujemy, kochani, pozwolić na swoje oczyszczenie i uświęcenie. Bo inaczej problemy się nie skończą, będą się tylko pogłębiać. Kochani, widzę, jak wielu wierzących zmaga się ze stanami lękowymi, depresyjnymi, w sferze umysłowej, emocjonalnej, nieraz nawet w sferze swojej wolnej woli. Wielu wierzących zmaga się w sferze finansowej, także z różnymi chorobami. W ciele, pomimo wielu modlitw, posłuchajcie mnie uważnie, choroby ciągle panują w ich życiu. Albo jedna rzecz się kończy, zaczyna się druga. Potrzebujemy sobie zadać pytanie, czy to wszystko jest wolą Boga Ojca? Kiedy patrzę na to słowo, to widzę, że absolutnie nie. Czy odkupieńcza śmierć Bożego Syna była na darmo? Jest może taką tylko iluzją religijną? Nie. Niektórzy mi zarzucają w związku z tym, bo ja nieraz mówię tak. Dlaczego chodzisz do takich rzeczy? Wiecie, ja posługiwałam ludziom, którzy chcieli wysłać swoje dzieci, wierzące dzieci w posłudze do psychiatrów. Dla mnie osobiście to jest szokujące. To znaczy co? Śmierć Jezusa. Jezus nie jest Zbawicielem? Przecież On się nie zmienił i nie zmieni. Czy On nie ma mocy, żeby zmienić, uwolnić spod panowania grzechu, z wszelkich dzieł ciemności? Dla Niego to nie jest żaden problem, kochani. Żaden. Więc coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Podzielę się z wami, wiem, że mam to zrobić, pewnymi proroczymi słowami, które Bóg do mnie mówił na przestrzeni lat. To nam może coś przybliżyć. Nie będę mówił o wszystkich, ale o takich najważniejszych. W maju 2003 roku ja miałem spotkanie z Bogiem, gdzie Bóg wyraźnie do mnie przemówił. Ostrzeż mój lud i mój kościół w tym kraju przed tym, co nadchodzi. Powiedział, ostrzeż go. Świat i jego filozofia usiłuje wejść do kościoła i zawładnąć sercem mojego ludu. Oznaką tego będzie coraz większa oziębłość i letniość w stosunku do mnie. Coraz trudniej będzie usłyszeć mój głos oraz odebrać prowadzenie mojego ducha. Oznaką tego będzie coraz większe zamieszanie, niepewność i lęk w życiu mojego ludu. To jest czas, aby na nowo przyjść i przylgnąć do mnie, do źródła, do prawdy, do drogi, a ja sprawię, że przyjdzie życie. Tak jak ziemia jest wstrząsana, tak Kościół będzie potrząsany. Kochani, to jest 2003 rok. Potrząsanie to część odbudowy mojego domu. Pan powiedział do mnie wtedy, abym głosił to słowo wszędzie tam, gdzie otworzy mi drzwi. W 96 roku, kiedy powstawał ten kościół, mieliśmy takie spotkanie chrześcijan. Przyjechał z różnych części, ogólne spotkanie i takiej jedności. I w czasie, kiedy ja się dzieliłem słowem za kazalnicą, to była taka sala trochę teatralna, więc stałem na podwyższeniu. Były takie dwie duże nawy. I kiedy się dzieliłem, nagle zobaczyłem, jak z środka spada miecz i rozdziela kościół. Ja się wystraszyłem. Oczywiście nie dałem po sobie tego poznać, bo ja o czymś innym się dzieliłem, ale ten obraz był tak dla mnie z jednej strony szokujący i wyraźny, że ja wiedziałem, że to był miecz Pana, który spada i będzie rozdzielał Kościół. Ja wtedy nie bardzo rozumiałem, na czym to będzie polegać. Dzisiaj z perspektywy tych lat widzę, że to, co dzisiaj się dzieje na ziemi, kochani, ogólnie w ciele Chrystusa, że jest takie rozdzielenie. Duch tego świata ciągnie wierzących do siebie i oni są coraz bardziej pod wpływem ducha tego świata, filozofii, psychologii, religii i tak dalej. Druga część coraz bardziej zbliża się do Boga, coraz bardziej pozwala na to, żeby ich życie było manifestacją żywego Chrystusa. I tacy ludzie są gotowi poświęcić wszystko dla Jezusa i zrobić dla Niego wszystko. To jest proces, który widzę, że trwa bez przerwy. Można by powiedzieć, nawet narasta. W 2008 roku, to było pod koniec grudnia, to był ostatni dzień grudnia, czyli na przełomie 8 i 9, ze względu na to, że ja mieszkam w Polsce, ja odczułem, i to dla mnie to było tak wyraźne, że byłem jakby, to mnie uderzyło. Ja odczułem nad krajem takie duchowe przesunięcie w okręgach niebieskich. Coś się stało tak wyraźnego, coś zostało poruszone i przesunięte. Coś się wydarzyło. I zacząłem się, Boże, co to jest? Co się stało? I Pan powiedział, że wróg uwolnił całą masę demonicznych duchów zwodzenia, które mają za zadanie zwodzić Boży lud, szczególnie na tle religijnym, a tych, którzy będą bardziej im poddani, doprowadzić nawet do zwiedzenia. Wiecie, to było (2008 i 2009), więc to już kupę lat temu. Szukałem potwierdzenia w Słowie. W Księdze Daniela w 11 rozdziale jest napisane: tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu. Wbrew przymierzu. Posłuchajcie mnie. można coś robić dla Boga bez Boga. Przymierze polega na tym, że tak jak Jezus złożył swoje życie na ofiarę za ludzkość, jest tym pośrednikiem. Ojciec zawarł z Nim przymierze i powiedział, że to nowe przymierze będzie już nierozerwalne. I przedstawicielem tego przymierza jest osoba Jezusa Chrystusa. Więc każdy człowiek chodzący po tej ziemi może wejść w to przymierze, ale ono jest dostępne tylko w Chrystusie, poza Chrystusem nie. Na czym polega prawdziwe przymierze? Że ty kładziesz swoje życie na ofiarę dla Boga i jesteś do Niego do dyspozycji, czyli stajesz się Jego własnością tak naprawdę. Czyli od tego momentu już jakby nie masz prawa, oczywiście prawo masz, ale nie chcesz żyć dla siebie i nie powinieneś żyć już dla siebie, dla swoich pomysłów, pragnień i tak dalej, tylko oczekujesz, żyjesz dla tego, którym zawarłeś przymierze. I kiedy twoje życie tak wygląda, to przymierze polega na tym, że kiedy ty masz potrzeby, to ten, z którym zawarłeś przymierze, a Bóg jest wszechmogący, On zawsze odpowie na twoje potrzeby, bo tak działa przymierze. Jeśli On czegoś potrzebuje ode mnie, ja pójdę i to zrobię bez względu na cenę, czy to się komuś będzie podobało, czy nie, czy ktoś się z tym zgodzi, czy nie. Ja się staram tak żyć już ponad 40 lat. I coś wam powiem, to przyniosło mi błogosławieństwo do mojego życia i życia mojej rodziny. Ja rozumiem, na czym polega prawdziwe przymierze z Bogiem. To nie jest, kochani, iluzja, to jest pewna duchowa rzeczywistość. Więc jeśli Bóg widzi, że ja jestem wierny w tym, co On mi mówi, co mówi, żebym robił, co mówi, żebym przekazywał, to ja po prostu wiem, że jeśli ja Go o coś poproszę, to jest niemożliwe, żeby On mi nie odpowiedział. Po prostu to jest niemożliwe, bo tak działa przymierze. Tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać, a roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. I Pan powiedział, że w tym czasie ziemia będzie bardzo potrząsana. I to potrząsanie będzie dotykać ludzkości, a więc także życia ludzi wierzących. Będzie coraz trudniej być z Jezusem. Ktoś może powiedzieć tak, no ale ja wierzę w Jezusa. Ja mówię, super, diabeł też wierzy. To niczego nie zmienia. Ja wierzę w Jezusa, chodzę do kościoła, czytam Biblię. No, super. Myślisz, że diabeł nie zna słowa? Zna lepiej niż ty. Widzicie, to jest sprawa serca i życia. To nie jest coś intelektualnego. Religia nikogo nie zbawiła i nie zbawi. To Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. I tylko On. To jest czas oddzielenia, wypławienia oraz przygotowania tych, których Pan namaści i użyje w nadchodzącym żniwie. Widzę, jak powstaje nowe pokolenie dzisiaj, które Bóg namaści, wybrał w suwerenny sposób, bo Bóg jest Bogiem suwerennym i nikt nie może Go pouczać, co ma zrobić, dla kogo ma zrobić. On zrobi to, co zechce. Daniela dalej mówi tak, 11:35, nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie, wybielenie aż do czasu ostatecznego. A więc to będzie trwać aż do ostatecznego czasu. I kiedy czytam takie z tej posługi i widzę te rzeczy, to myślę sobie, my żyjemy w tych czasach. Jak się mamy uchronić przed tym upadkiem? I wtedy Pan powiedział, że tylko uniżenie, posłuchajcie mnie uważnie, uniżenie, pokora i życie w bojaźni Bożej może uchronić Boży lud przed zwiedzeniem i upadkiem w czasach, które przychodzą. Ja się wywodzę z Kościoła rzymskokatolickiego I coś wam powiem. Kiedy patrzę dzisiaj na tych, jak Bóg używa z Kościoła katolickiego, na pewnych ludzi, oni mają w sobie bojaźń Bożą. W Kościele protestanckim tego nie widzę prawie w ogóle. Dla mnie to jest tragiczne. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. W 2016 roku, w listopadzie, wiecie, że Bóg mówi w snach? Bóg może w snach mówić przez symbole, ale może dać wizję. Może to być połączone też ze sobą. Właśnie wtedy w tym śnie miałem taką wizję. Widziałem oblubienicę pańską, która podeszła do Jezusa i oni się objęli takim objęciem miłości dwóch kochanków i pocałowali się. Był to pocałunek miłości obu stron. I po tym pocałunku oblubienica po jakimś czasie, co jakiś czas odchodziła od Pana do świata. Dlaczego? Bo ją pociągał, bo miał na nią wpływ. I ona nie widziała w tym nic specjalnie złego. I wracała. Potem przyszło następne, znowu ją pociągnął. Odeszła na dłuższy czas, ale znowu wracała. Każde następne odejście było coraz dłuższe. I w końcu ta oblubienica miała zupełnie odejść do świata, ale przecież wierzyła w Jezusa. Pan powiedział jej na odchodnej, to było coś, co mnie bardzo dotknęło. Powiedział do niej tak, będę czekał na ciebie, bo bardzo cię kocham, zawsze możesz wrócić. I pomimo tego, że oblubienica poszła tak naprawdę cudzołożyć ze światem i to zasmuciło Pana, jednak jego wierność i miłość do niej nie osłabła. Wiecie, to pokazuje charakter Jezusa. Zawsze możesz wrócić. Więc dopóki człowiek chodzi po tej ziemi, zawsze ma możliwość powrotu, bo potem już będzie za późno. Tydzień później, znowu to była druga część tej wizji, zobaczyłem oblubienicę, która starała się taką własną mocą sprawić, aby była silna i odważna. I tak starała się taką stać. Widać było, jak próbuje to uczynić własną mocą, ile ją to kosztuje i ciągle jakby nie jest w tym zaspokojona. I widziałem, jak Pan patrzył na to. Podszedł do niej. Wziął jej twarz, swoje ręce, mówiąc do niej, spójrz na mnie. Oczy się spotkały i Pan powiedział do niej tak, nie próbuj być mocna sama w sobie, własną mocą. Pozwól, abym ja uczynił cię mocną, moją mocą. Widziałem, jak po tych słowach Pana całe to napięcie znika z oblubienicy. Dlaczego? Bo w tych słowach Pana było... w jego słowach było bardzo wiele pokoju, dobroci, miłości i mądrości. To było tak połączone ze wszystkim. Ale czego Pan oczekiwał? Aby mu całkowicie zaufała, aby nie starała się sama zmienić siebie po to, żeby mu się przypodobać. On sam pragnie dokonać tego mocą swojej łaski. Wiecie, na czym polega łaska? To jest moc z nieba. Dar z nieba. dla człowieka, który ma pragnienie, widzi, że nie potrafi, nie może, stara się, nie wychodzi mu. Przychodzi z tym do Pana i mówi: Jezu, ja potrzebuję Twojej łaski, przemiany. To łaską jesteśmy zbawieni, prawda? To łaska zbawia, prawda? Wiecie, czym jest łaska? Duchem Pańskim. Czerwiec 2017. Pan powiedział: przychodzą trudne dni na tą ziemię. Będzie coraz więcej zamieszania, niepewności, lęku, a także nieprawości. Wielu, którzy wierzą we mnie, pójdzie w świat, który ich pochłonie. Smutne. Odczułem taki smutek w sercu Boga, kiedy to mówił. Olbrzymi smutek. W maju 2018 roku ten świat potrzebuje zobaczyć prawdziwych naśladowców Chrystusa. Świat jest zmęczony martwą religią. Religia, kochani, nikogo nie zbawiła i nie zbawi. Religia wprowadza w prawo. Chcę wam coś powiedzieć. Jedne z najsilniejszych duchów, które działają w Kościele, są duchy religijne. Za tym stoi demoniczna moc, która potrafi tak związać człowieka, że on nawet nie wie, że jest związany tym. Świat jest zmęczony martwą religią. Świat, aby uwierzyć, potrzebuje zobaczyć Bożych synów, Boże córki, którzy kochają swego Boga, Boga Ojca całym sercem i którzy naśladują Chrystusa. Powiedz wszystkim: ja ciągle szukam prawdziwych uczniów, którzy pójdą za mną, którzy poświęcą się dla mnie, którzy przyjmą wyposażenie z nieba i którzy pójdą do tego świata z moją Ewangelią, Ewangelią mojego Królestwa. Można być wierzącym i nie być uczniem. Widzisz, za uczniostwo płaci się cenę. Powiem ci jaką. Życie. Uczniowie Jezusa ponad trzy lata zostawili wszystko. Poszli za Jezusem. I potem właśnie On ich wybrał i posłał. My nazywamy ich apostołami. Apostoł znaczy posłany przez Pana. Przez Jezusa. Nie można się samemu posłać. Niektórzy chcą się sami posłać, no i wtedy zaczynają być problemy w ciele Chrystusa. Niecały miesiąc później, to była znowu jakby druga część, szukam takich serc, które będą całkowicie uzależnione ode mnie. Serc, które ufają mi całkowicie, bo mnie znają. Uzależnione ode mnie. Wiecie, w dzisiejszym świecie trudno jest żyć tak. Ale Pan szuka takich serc, które poprzez wiarę będą uzależnione tylko od Niego w każdej dziedzinie życia. Bo mnie znają, bo mnie ciągle szukają, bo ciągle mnie wypatrują. Boże Słowo nas naucza, że w każdym doświadczeniu naszego życia my mamy wypatrywać Boga. I w dobrych sytuacjach, i w bardzo trudnych, a nieraz nawet bolesnych, mamy wypatrywać Boga. Bo może On coś na coś wskazuje, coś chce pokazać. Tych wynagrodzę moją obecnością, moją chwałą, moją miłością. Mów to wszystkim. Czasy, które nadchodzą, wiele zmienią w Kościele. Kościół nie będzie wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Mój duch, który porusza się na ziemi, pociągnie do mnie, do mojego serca wielu, szczególnie młodych. Bariery denominacyjne runą. do Kościoła powróci ogień mojego ducha, powróci świętość, powróci poświęcenie, powróci moja moc. My jesteśmy, wiecie, ja kiedyś myślałam tak, skoro Bóg pewne rzeczy mówi, to od jutra to się zaczyna dziać. Nieraz Bóg mówił do mnie pewne słowa prorocze i ja myślałam, że to powinno się wydarzyć za 3 dni co najmniej. Kiedyś do mnie prorokowali i ten człowiek powiedział do mnie o dwóch sytuacjach. Pierwszym, że Bóg da mi nowe namaszczenie, że zdejmie ze mnie stare namaszczenie, da mi nowe. I drugie, że przyjdzie taki moment, że weźmie mnie do swojej obecności i pocałuje mnie pełnią swoich ust. Ja myślałem, halleluja, to jest fajne słowo. I czekałem. Miesiąc, dwa, trzy, rok, drugi i nic się nie działo. Ale ja wiedziałam, że to powiedział Bóg. Powiem wam, pierwsze się wypełniło po skończeniu 7 lat, drugie się wypełniło po 15 latach. Widzicie, Boża perspektywa jest troszeczkę inna niż nasza. W październiku 2018 roku to było właśnie to wypełnienie tego drugiego słowa, kiedy miałam doświadczenie nieba i stałam przed sercem Boga Ojca. Niezapomniane doświadczenie. Między innymi powiedział coś do mnie osobistego, ale powiedział też tak. Powołałem Cię, abyś mówił o moim sercu, o mojej miłości, o moim oczekiwaniu, posłuchajcie mnie, na tych, którzy żyją w ciemności, którzy zagubili się na swoich drogach, którzy zostali oszukani przez wroga, którzy zostali zranieni, odrzuceni, wykorzystani, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i poniżenia. Powiedz im, że czekam na nich. I tu nie chodzi, kochani, o to, że On czeka na nich po śmierci. On czeka na nich teraz. Bo dzisiaj zawsze jest dzień zbawienia, nie jutro. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto uwierzy, kto zapragnie, kto będzie mnie szukał, kto będzie do mnie wołał. Poświęciłem mojego Syna, aby każdy miał otwartą drogę do mojej obecności, do mojego serca. Mów o tym, dziel się tym, czego doświadczyłeś i tak dalej. I coś wam powiem. To, co odebrałem, kiedy Bóg Ojciec mówił do mnie, w Jego słowach była czysta, nieskazitelna prawda, bez żadnych niedomówień czy podtekstów. To mnie zszokowało. Ja zawsze wiedziałem, że to słowo jest prawdą, ale kiedy masz to doświadczenie osobiste, bo pierwsze słowa, które Pan do mnie mówił, On przemawiał do mnie tym słowem, kiedy ja się nawróciłem, dawał mi pewne obietnice do życia i osobiście do mnie mówił tym słowem. I ja widziałam, że w Jego słowach jest czysta prawda, bez żadnych dodatków. Kiedy wróciłem z tego doświadczenia, pierwsza rzecz, czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Na pewno nie umrzecie. Widzicie, my żyjemy na tej ziemi i coś wam powiem. Ty i ja chodzimy po terytorium wroga. Czy se zdajesz z tego sprawy, czy nie? Który chce mieć wpływ na twoje życie. Na każdą dziedzinę twojego życia. Chce mieć wpływ na twoje przeznaczenie, powołanie, nawet na twoją wieczność. Niecały miesiąc później niecały, to jest kilkanaście dni może. Znowu jakby druga część tego była. Ludzkość nie szanuje mojej ofiary, którą złożyłem z mojego Syna. Wielu szuka tylko bogactw tej ziemi, szuka dobrobytu, szuka uzdrowienia, często za wszelką cenę. I znowu te słowa, które bardzo były przepełnione takim smutkiem, pragnieniem. To jest trudno ubrać to w słowa, to co człowiek słyszy w sferze ducha. gdyby uszanowali to, co uczyniłem, gdyby uszanowali mojego syna i jego ofiarę, gdybym zobaczył u nich właściwą postawę serc, gdybym usłyszał słowa podziękowania, moc mojej łaski przyniosłaby im to wszystko. Synu, to uniżenie i pokora otwierają moje uszy do słuchania i moje serce do dawania. Poprzez śmierć mojego syna ja przebaczyłem ludzkości. Niewielu to przyjmuje. Wielu w to nie wierzy. Wielu tego nie przyjmuje, wielu to odrzuca, a niektórzy nawet się z tego naśmiewają. Mój sąd na tą ziemię zbliża się, ale moje miłosierdzie jest ciągle dostępne dla każdego, kto uwierzy, kto się uniży, kto uszanuje to, co uczyniłem. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto uwierzy i zaufa, dla każdego, kto zapragnie, dla każdego, kto będzie mnie szukał i do mnie wołał. Mów o tym wszędzie, ostrzegaj i zachęcaj do wiary. W czerwcu 2020 roku znowu miałam spotkanie z Panem. Pan mówił tak, mów więcej o mojej łasce, bo czasy, które przychodzą, będą coraz trudniejsze. To 4 lata temu było, niecałe. Duch tego świata będzie usiłował mieć coraz większy wpływ na życie mojego ludu. Będzie wywoływał presję, aby mój lud usiłował przypodobać się mu i znaleźć w nim swoje bezpieczeństwo i akceptację. To zawsze prowadzi do życia według ducha tego świata, a nie życia w moim królestwie, którym podzieliłem się z wami. Ucz o tym i ostrzegaj przed tym. Pamiętaj, to pokora i uniżenie otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. To pokora i uniżenie otwierają moje uszy do słuchania, a moje serce do dawania. To jest życie w wierze i przez wiarę, wiarę w moje słowo. I potem Pan mówił tak, nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Coś wam powiem. Największym problemem ludzkości jest bunt i niezależność. Ludzie chcą wszystkich pouczać wszystkich naokoło, ale nie chcą przyjmować sami pouczenia. Nawet od Boga. Denerwuje ich to. I on mówi, ja nie chcę takiego Boga. No cóż, masz takie prawo. Nie bójcie się czasu, w którym będę korygował wasze życie. Gdy mi zaufacie i poddacie się mocy mojej łaski, która pragnie was uwolnić z tego wszystkiego, co oddziela was od mojej obecności i miłości, będziecie mi wdzięczni i oddacie mi chwałę. Kocham was pomimo waszych niedoskonałości i pragnę społeczności z wami. Pamiętaj, łaska jest połączona z wiarą. Wiara jest połączona z łaską. Nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można chodzić w wierze bez mojej łaski. Gdy mi zaufacie i poddacie się, w sierpniu 2021 kiedy znowu miałam spotkanie z Panem, wtedy Bóg do mnie przemówił bardzo wyraźnie i powiedział do mnie tak. Przyjąłeś objawienie na temat odkupienia. Chcę, żebyś nauczał tego mój lud. Ja powiedziałam, dobrze, Panie. Pan powiedział, daję Ci nowe namaszczenie do głoszenia prawdy i mojego odkupienia. Mów, że moje odkupienie jest faktem dokonanym na krzyżu Golgoty i każdy może z niego czerpać. Posłuchajcie, przeczytam to jeszcze raz. Moje odkupienie jest faktem dokonanym na krzyżu Golgoty i każdy może z niego czerpać. To jest kwestią objawienia i wiary. I się będziemy o tym mówić. W grudniu 2021, to było po COVID-zie, ja widziałem przyszłość. Widziałem, jak świat, ludzkość coraz bardziej oddala się od Boga. Coraz więcej światowych rozrywek jest połączonych z takim odrzucaniem ludzi starszych, słabych, bezdomnych. Widziałem, jak wielu letnich wierzących jest wciąganych w takie życie. I potem przyszedł drugi obraz. Ale widziałem także, jak powoli powstaje Kościół kochający Pana. Kościół napełniony i prowadzony przez Ducha Świętego. Kościół, w którym świętość, poświęcenie oraz Boża moc manifestująca Boże Królestwo będą coraz bardziej widoczne. Pan powiedział, to jest czas, aby ciągle głosić prawdę o odkupieniu przez dzieło krzyża oraz o odbudowie domu Boga w trzech wymiarach. W swoim własnym życiu, od tego każdy z nas musi zacząć. W rodzinie i w ciele Chrystusa. Kiedy ja się zapytam, ja mówię, Panie, jak ja zacznę o tych rzeczach mówić, to kto to będzie słuchał? Nie bój się głosić prawdy. Ja naprawdę zawsze stanę i ją potwierdzę. Ci, którzy mnie długo znają, wiedzą, że ja nigdy nie mówiłem łatwych słów. I nigdy prawdopodobnie nie będę mówił łatwych słów. Będę głosił prawdę. Lipiec 2022. Mów o mojej ofierze na krzyżu, aby moja przelana krew mogła przemawiać o zbawieniu, o odkupieniu, o uzdrowieniu, o uwolnieniu, o mojej łasce i miłosierdziu. Wiecie, że przelana krew Jezusa, ona przemawia w świecie duchowym? Ona ma głos? Ona już mówi ponad 2000 lat. Jest tylko pytanie, kto słucha, kto słyszy? Bo można słuchać i nie usłyszeć. Ale też mów także o moich sądach, które przynoszą upamiętanie, posłuchajcie mnie, które przynoszą upamiętanie i korektę do życia, które zwracają uwagę na to, co mi się nie podoba, a co przynosi zniszczenie do życia mojego ludu. Moje sądy są odznaką mojego miłosierdzia i łaski dla każdego, kto oddala się ode mnie, kto jest zwodzony przez ducha tego świata. To słowo sądy to są takie korekty pańskie. Widzisz, to jest tak, kiedy Bóg widzi, że oddalasz się od Niego, coś się zaczyna sypać w twoim życiu. Teraz musisz sobie zadać pytanie, musi być tego przyczyna. Może Pan zwraca ci na coś uwagę. Kochani, Jego Królestwo opiera się na Bożym prawie i Bożej sprawiedliwości, a nie na naszej. Kiedy ja patrzę ogólnie na ciało Chrystusa, ogólnie, to coś wam powie. Mam trochę do czynienia, bo jeżdżę z posługą w różne miejsca, więc obserwuję. Widzę tak, duch samosprawiedliwości jest tłusty i wypasiony w ciele Chrystusa. Wiecie, przez co to przychodzi? Przez zatwardziałość serca. Serce nie jest podatne na korektę. I na koniec już tutaj. Nadchodzi czas, że wielu pastorów, to było z lutego w tym roku, będzie się bało głosić czystą prawdę mojego słowa, bo zobaczą, że wielu nie będzie jej przyjmować i z tego powodu będą opuszczać kościoły. Ludzie w kościołach często chcą słuchać tego, co ucho łechce. Nie chcą słuchać prawdy. Coś wam powiem. Kiedy przyjmujemy prawdę, ona zawsze nas prowadzi do wolności. Kiedy przyjmujesz coś takiego, że coś takie głaska ciebie, stan, w którym jesteś, moja rada, uciekaj przed tym. Pastorzy będą się bać tracić ludzi i z tego powodu będą szli na kompromis. I ten kompromis dotknie ich życia. I to spowoduje, że będą tracić to, co mieli wcześniej. Będą tracić moją żywą obecność. Podzieliłem się z wami niektórymi słowami. Kiedy patrzę dzisiaj z perspektywy tych słów na to, co się dzieje na ziemi, w ciele Chrystusa, to widzę, że jest zbyt wiele z ducha tego świata. Zbyt wiele. Że to ma olbrzymi wpływ. Wiecie, wszyscy chodzimy po tej samej ziemi. Czy myślicie, że duch tego świata nie usiłuje mieć wpływu na mnie? Usiłuje mieć już ponad 40 lat. A ja ciągle się przed tym bronię i mówię mu nie. Wiecie dlaczego? Bo znam prawdę, przynajmniej trochę. I nigdy nie pozwolę na to. I mówię nieraz wprost. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Ja zawsze będę głosił prawdę. To, czym ja się dzielę, możecie sprawdzić ze słowem. Kiedy słuchacie kogoś, posłuchajcie mnie uważnie. Ktoś może głosić prawdę ze słowa. Przypatruj się jego życiu, jego małżeństwie, jego rodzinie, bo to ci dużo powie. Przypatruj się temu. Coś wam powiem. Owoce życia. Owoce życia. Nasz zięć nawrócił się po ilu? 23? Po 23 latach. I kiedy przyszedł do mnie, ja się go zapytałem, co cię skłoniło? Powiedział, patrzyłem na życie mojej żony i patrzyłem na wasze życie. I patrzyłem na życie moich znajomych, w środowisku, w którym żyłem, wszystkie małżeństwa się porozwalały. Tylko moje się ostało. Mówi, widzę, że wy żyjecie tym, co mówicie. Widzę to po owocach. A więc widzicie, świadectwo życia jest kluczowe. Kochani, my żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy Pan to mocno konfrontuje. Myślę, że taka bardzo silna konfrontacja nastąpiła wtedy, kiedy COVID przyszedł. Kiedy tak patrzę na te słowa i nieraz wracam do tego, widzę taką realność tych proroczych słów, które Pan kierował do swojego Kościoła. Zwróćcie uwagę, że to były słowa ostrzeżenia, słowa korekty, ale także zachęty i kierunku. Kiedy Bóg ostrzega, coś koryguje, to zawsze pokazuje drogę, jakby tą, którą człowiek powinien pójść po to, żeby na nowo się przybliżyć do Niego. Ludzkość dzisiaj weszła, kochani, w taki czas bezprawia, nieprawości i to widzę, że to ciągle narasta na ziemi. Więc ta ziemia, ludzkość, ciało Chrystusa są coraz bardziej potrząsane. Wielu ludzi dzisiaj żyje w lękach. Zauważcie, że 3 lata temu był spokój, event taki, w cudzysłowie spokój na ziemi, prawda? Minęły 3 lata i co się dzisiaj dzieje? To jak myślicie, a co będzie za 5, za 10, za 15? I jak się w tym znaleźć? To królestwo ciemności, kochani, szaleje ze zdwojoną siłą. Wiecie, zawsze jest tak, kiedy diabeł widzi, że zbliża się koniec jego, chce pociągnąć jak najwięcej ludzi za sobą. Chce siać najwięcej zniszczenia. Powiem wam, szczególnie też w ciele Chrystusa, po to, żeby ciało Chrystusa nie weszło w miejsce swojego przeznaczenia i powołania. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym. Dzisiejsze ciało Chrystusa jest mocno podzielone, nawet politycznie. Jak myślicie, kto za tym stoi? Ile jest denominacji na świecie? Kto to wymyślił? To nie jest Boży wzorzec. Pan się zaczął rozprawiać z tymi podziałami denominacyjnymi. To jest tylko, to będzie już tylko narastać. Coś wam powiem. Kościół Jezusa Chrystusa był, jest i będzie zawsze jeden. I Jezus rozpoznaje, kto do Niego należy naprawdę. Tego się nie da ukryć. To nie jest sprawa tego nawet, co my mówimy. To jest kwestia tego, jak my żyjemy, w co my wierzymy. Kiedyś posługiwałam pewnej osobie. To był mężczyzna, on przyjechał. Ja się zapytałem, jak długo jesteś wierzącym? No już ponad 20 lat. I zadałem mu bardzo proste pytanie. Powiedz mi tak naprawdę, w co ty wierzysz? On nie umiał mi odpowiedzieć. Pomyślcie przez chwilę. Co ty tak naprawdę wierzysz? Nie umiał mi odpowiedzieć. Posłuchajcie mnie. Dzisiaj w internecie, internet jest cudownym wynalazkiem. Używa go Bóg i używa go diabeł. Amen? W internecie jest miks wszystkiego. Czy wszystko jest złe? Nie. Czy wszystko jest dobre? Nie. To jak to rozpoznać? Coś wam powiem. Bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Jeśli nie masz tożsamości w Chrystusie i nie masz społeczności z Duchem Świętym, trudno ci będzie rozpoznać, co jest z Boga, a co nie. Wiecie, ja miałem ten przywilej, to jest z Bożej łaski. Ja miałem kilka spotkań z realnym Bogiem, więc miałem spotkanie z oryginałem. Coś wam powiem. Kopię natychmiast rozpoznam. Dlaczego jest to dla mnie proste? Bo przynajmniej trochę znam oryginał. Ja nie mówię, że znam absolutnie cały, bo tego nikt z nas. Ja mam cząstkowe poznanie jak każdy. Ale to spotkania z takim Bogiem i z pewnymi naturami Jego, ja miałem osobiście. Zobacz, wtedy zacząłem naprawdę rozumieć, co tu jest napisane. Bo my nieraz czytamy i mamy własne myśli, wyobrażenia i myślamy, że taka jest prawda. Kiedy zobaczyłem oryginał, sobie myślałem, wow, teraz już wiem. Rozumiem, co tu jest napisane. Więc dzisiejszy Kościół, kochani, jest bardzo podzielony. Jest też chory. Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół jest taką armią, która dobija własnych rannych. Coś wam powiem. Jest w tym jakaś cząstka prawdy, bardzo smutnej prawdy, ale tak jest. I to bardzo często powoduje, że ludzie nieraz boją się otworzyć swoje serca przed kimś. Więc szukają gdzie indziej. Zauważyłem też, to szczególnie dotyczy ludzkości. Ludzie chcą być jak Bóg, ale w niezależności od Boga. Jeśli byście się zastanowili, to zauważcie, że każda decyzja człowieka, decyzja każdego wierzącego i niewierzącego, która nie jest oparta o prawdę tego słowa, przynosi mu ból, cierpienie i zniszczenie. Tak było, tak jest i tak będzie do końca. Każda decyzja, która nie jest oparta o prawdę, słowa. Kiedy mówię oparta o słowa, to mówię też o tym. Wiecie, tu są pewne rzeczy, nie jest zapisane, gdzie ja mam mieszkać, prawda? Ja dzisiaj wiem, że moim miastem jest Wrocław i nie mam zamiaru się stąd wyprowadzać. Chyba, że Bóg mnie powoła gdzie indziej. Nie sądzę. Tak myślę. Ale widzicie, to jest tak, że kiedy słyszysz Boga, słyszysz głos swojego Pana i Pasterza, to wiesz o pewnych rzeczach. Dojdziemy jeszcze dzisiaj do tego. Nie wiem, czy zauważyliście, że często dzisiejszy Kościół walczy o przetrwanie. Czy za to umierał Jezus? Nie. Ja posługuję najczęściej ludziom wierzącym, czyli tym, którzy się narodzili z Boga. Coś wam powiem. Niektórzy z nich potrzebują nawet uwolnienia od demonów. Czy to znaczy, że się nie narodzili na nowo? Narodzili się. Może nie mieli wiedzy, nie mieli nauczania, nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Nieraz wystarczy, że wyrzucisz jednego ducha i życie się natychmiast zmienia. Dlaczego dzisiaj jest taki stan? Ja widzę, że główną przyczyną to, że Kościół że prawdziwą Ewangelię, która jest mocą żywego Boga, uwalniającą Jego zbawczą moc. Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy, tak? A więc wiara w Ewangelię uwalnia boską moc. I ta boska moc, ona przynosi wolność od wszelkich diabelskich wpływów. I to zastąpiono bardzo często, wiecie czym? Świecką filozofią, psychologią, religią pozbawioną Bożej mocy. Nieraz niektórzy usiłują psychologię pomieszać z Duchem Świętym. To się nie da. To się nie da. Ale jest też ta druga pozytywna rzecz, że powstaje ten nowy Kościół. Chcę wam coś powiedzieć. To, co Jezus rozpoczął, nikt tego nie zatrzyma. Czy to się komuś podoba, czy nie. Kościół, który zna Jezusa, który buduje taką społeczność z Duchem Świętym, jest przez Niego prowadzonym. Billy Graham, odszedł już do Pana, to był jeden z największych ewangelistów żyjących na ziemi. On kiedyś powiedział takie słowa. Gdyby w pierwszym kościele Duch Święty odszedł, 80% tego, co Kościół robił, zostałoby zatrzymanych. Dzisiaj, gdyby Duch Święty odszedł, Kościół by tego nie zauważył bardzo często. Dalej by robił to, co robi. Jaka jest z tego lekcja? Można robić coś dla Boga bez Boga. Ale wtedy to trzeba własną mocą utrzymać. A przecież mamy żyć w Bożym odpocznieniu. Co jest celem wiary? Biblia mówi zbawienie duszy. Amen. Zbawiona dusza nie jest targana okolicznościami. Zbawiona dusza żyje w Bożym odpocznieniu. Kiedy patrzę na Jezusa, On był człowiekiem wiary, ale On się nie zmagał, chodząc w wierze. A więc prawdziwe życie z wiarą to nie jest sfera zmagania się. To jest życie w Bożym odpocznieniu. Słyszę od Boga, idę i robię to wszystko. I widzę Jego działanie. Więc powstaje ten Kościół, który kocha Pana. Jest coraz bardziej, zwraca uwagę na na czyste, święte i poświęcone życie. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam, kiedy ja miałem spotkanie swoje z Panem, powiedziałem, Boże, to, co dla mnie zrobiłeś, moje życie będzie należeć już tylko do Ciebie. Ja miałem świadomość, co Bóg dla mnie zrobił poprzez śmierć swego Syna. I nieraz mówię, jeśli jesteś letnim wierzącym, chcesz być gorącym, to potrzebujesz pozbyć się swoich bożków. Wiecie, co jest największym bożkiem w życiu wierzących? Ich własne życie. Moje ja. Trudne słowa, co? Ja wam mówię prawdę. Ta prawda się sprawdza w posłudze. Kiedy ludzie nieraz przychodzili do mnie, prowadziłem ich do jednej rzeczy. Całkowite, bezwarunkowe oddanie się Jezusowi. Jeśli przyjdziesz wtedy, zobaczysz, że On będzie dla ciebie Zbawicielem. I zawsze się działo. Nieraz tak. Powstaje taki kościół, który czerpie z dzieła krzyża. Powiem wam, ja to widzę. Ja nie mam jeszcze pełni tego, ale ja widzę pełnię. Ja dążę do pełni, bo wiem, że ona jest dla mnie, dla każdego. Czerpię z dzieła odkupienia, by stawać się Bożym błogosławieństwem dla tego świata. Taki kościół, który wzrasta w objawieniu. Jeśli chcesz wzrastać w objawieniu, potrzebujesz wzrastać w Słowie i potrzebujesz wzrastać w społeczności z Duchem Świętym, bo tylko On przynosi objawienie. Wzrasta w wierze, wzrasta w mocy Bożej, wzrasta w świętości, żyjąc w bojaźni Bożej, w jedności, miłości do swego Pana i Zbawiciela. Dzisiejsze ciało jest podzielone Chrystusa. Wszyscy pragniemy jedności, amen? Coś wam powiem. Ta jedność jest tylko w Duchu Świętym. Jedności się nie wyprodukuje. Jedność przyjdzie tylko dla tych, którzy całkowicie oddają się Panu i Duch Święty staje się dla nich wszystkim. Tacy ludzie nie będą patrzeć, z jakiego kościoła ty jesteś, z jakiej denominacji jesteś. Oni będą razem wielbić Jezusa i razem Mu służyć, nie dotykając doktrynalnych różnic, takich malutkich elemencików, bez sensu. Więc takim kościołem mamy się stawać. Amen? Zgadzacie się ze mną? Powiem wam dlaczego. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. Musimy coś ze słowa przeczytać. Ósmy rozdział od 18 wiersza. Albowiem sądzę, zwróćcie uwagę, to pisze Paweł. Paweł miał spotkanie z Chrystusem, amen? Zwróćcie uwagę, że takie spotkanie zmieniło całkowicie jego życie w jednym momencie. Wiecie, to był wykształcony człowiek. On miał swoje wyobrażenie Boga, chciał służyć Mu całym sercem i tępił Kościół, czyli nie znał prawdy. Wiecie, to też coś pokazuje. Możesz być gorliwy dla Boga, nie znając prawdy i niszczyć naokoło. Więc spotkał się z oryginałem. I kiedy powiedział, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Zwróćcie uwagę, co Jezus mu powiedział. On nie powiedział, dlaczego Ty prześladujesz mój lud? On powiedział, dlaczego Ty mnie prześladujesz? Wiecie, co to znaczy? Że Jezus utożsamia się ze swoim ciałem na ziemi. Wiecie, jest jaka z tego lekcja? Jeśli krytykujesz innego wierzącego, to robisz to samo. Myślisz, że to będzie błogosławione przez Pana? Nigdy. Bo krytykujesz ciało Chrystusa. Każdy z nas ma, kochani, cząstkową prawdę, poznanie cząstkowe. Musimy to uszanować. W ciele Chrystusa jest różnorodność. To wcale nie oznacza, że nie może być braku jedności. Bo w tej różnorodności, jeśli chodzimy w Duchu Świętym, to będziemy wielbić tego samego Jezusa i będziemy Mu służyć. Czytamy dalej. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Halleluja. I potem mówi tak, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli. Nikt z nas nie urodził się, nie niosąc na sobie diabelskiego DNA przekazanego nam przez przodków. Jedyną osobą był Jezus Chrystus. Ale On się narodził z Boga jako pierwszy przez Słowo przyjęte. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei. Nadzieja zawsze dotyczy przyszłości. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia, zniszczenia, klęski, śmierci, zguby, deprawacji ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia i tak dalej, ciała naszego, tej pełni odkupienia. Nasze ciało podlega śmierci ze względu na to duchowe DNA przekazywane nam od przodków, od Adama, który zgrzeszył. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Jeszcze mam 5 minut do przerwy. Podzielę się z wami. Miałem przywilej poznać osobiście Johna Paula Jacksona. Kto słyszał o nim? Większość. Ja nie znam angielskiego, ale przez tłumaczkę miałem okazję z nim porozmawiać i też słyszeć o pewnych świadectwach, którymi się on się niechętnie takimi rzeczami dzielił, ale nieraz żeśmy wyciągali z niego w takim mniejszym gronie. On kiedyś powiedział bardzo taką rzecz, która mnie bardzo dotknęła. Kiedy przyjechał kiedyś do Polski, powiedział, że właśnie przeprowadził się i oni mają takie nowe rancho w Stanach, więc żona została tam, porządkując to wszystko, on miał zaplanowaną służbę, więc przyjechał. Powiedział ciekawą rzecz. Mówi, kiedy przyszliśmy na to, widziałem, jak drzewa były chore tam. Powiedział, chodziłem po tej ziemi i mówiłem, przemawiałem do niej. I mówił tak, ziemio, ziemio, słuchaj głosu Pana, bądź płodna, bądź płodna. Kładł ręce na drzewa chore. Mówi, uwalniam uzdrowienie do Ciebie, uwalniam uzdrowienie. I po jakimś czasie drzewa zaczęły być zdrowe. Kiedy już tam żyli jakiś czas, powiedział tak, chodziły zwierzęta na podwórze z tej farmy, ptaki siadały mu na ramiona, nie bały się go. I on powiedział takie zdanie, powiedział, zapamiętajcie, stworzenie nie boi się Stwórcy. Wiecie, co to znaczy? Kiedy on był ostatni raz chyba, kiedy wszedł na salę, zobaczyłem w nim Boga. Poszedłem i powiedziałem mu o tym. On był tym bardzo dotknięty. Powiedziałam tak, kiedy wszedłeś na tą salę, widziałam Bożą obecność w tobie i nad tobą. Widziałam jakby Boga w tobie. I pomyślałam sobie tak, pewnie tak musiał wyglądać Adam przed grzechem. I kiedy tam rozmawialiśmy, powiedziałam, mówi, mam takie pragnienie, żeby też dojść do takiego miejsca, ale chyba nie zdążę, mówi, bo ja jestem starszy trochę od ciebie. I on wtedy do mnie powiedział taką rzecz, nigdy tak nie mów. Wiecie, co to znaczy? Bo jeśli coś powiesz, to już nie dla mnie. Zamknęłeś sobie drzwi. Powiedział, nigdy tak nie mów. On odszedł do Pana już. Bóg dał mi przywilej, że miałem z Nim spotkanie w niebie. Prywatne. Następna rzecz. Kiedyś posługiwałem pewnemu człowiekowi, który widziałem nad jego życiem powołanie. Był bardzo sfrustrowanym wierzącym. Bo on ciągle szukał czegoś w kościele i nie mógł tego znaleźć. Nie mógł znaleźć tego, o czym czytał tutaj. I był sfrustrowany stanem kościoła. I w którymś momencie mu powiedziałem, wiesz co, zamień swoją frustrację na motywację. I pomyślałem tak, jest taki przykład w Biblii. Pamiętacie Piotra apostoła? Narwany facet. Szybciej mówił niż myślał. Niezależny człowiek. Stał się uczniem pańskim. I ten niezależny człowiek na przykład chodził po wodzie, a inni tylko oblizali się. Pewnie też by chcieli. Ale on zawsze chciał więcej. I kiedy na odchodne Jezus wziął go na bok, powiedział, kiedy byłeś młody, przepasywałeś i chodziłeś tam, dokąd chciałeś. To mówi o niezależności. Kiedy się zestarzejesz, kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. I wiemy, jak Piotr umarł. Męczeńską śmiercią i kazał się ukrzyżować głową w dół, bo powiedział, że nie jest godzien umierać jak jego Pan. Ale do czego zmierzam? On był tak przepełniony Chrystusem, że on nawet nie musiał kłaść ręce na chorych. Wystarczyło, że się przechadzał. Ludzie znosili chorych i byli uzdrawiani. Jak myślicie, co się stało, że się stało? Chrystus mógł zawładnąć Jego człowieczeństwem i poprzez Niego tak działać. Można? Można. Dla mnie to jest wyzwanie. To nie jest religia, kochani, to jest rzeczywistość. Religia tego nie zrobi. A ilu dzisiaj ludzi w ciele Chrystusa choruje? Czy to jest wolą Boga? Nie. Nie. Nigdy nie było to wolą Bożą i nigdy nie będzie. Zgadzacie się ze mną? Ktoś powie na to amen? Dobrze, to robimy przerwę.